przeciw przemocy.
Monika Domino, zapraszam. Przeciw przemocy porozmawiamy o zakazie korzystania z mediów społecznościowych, który obowiązuje w Australii, dotyczy młodych ludzi do 16 roku życia. Nad wprowadzeniem ograniczeń do 15 roku życia pracuje Francja. By ograniczyć negatywny wpływ mediów społecznościowych, też toczy się dyskusja w Polsce. Tutaj również chodzi o dezinformację i hejt. Czy takie wprowadzanie ograniczeń to jest dobry sposób na to, żeby walczyć z hejtem i z dezinformacją? Marek Poręba, prezes z Fundacji Oksymoron.
Każde ograniczenie powoduje bunt. Każde ograniczenie powoduje reakcję odwrotną do tego, czego byśmy się mogli spodziewać. Natomiast jest to jednak bezpiecznik. Jest to jednak jakieś działanie, które w jakimś stopniu zabezpiecza. Widzimy, co się dzieje. Australia to zrobiła. Czekamy na efekty też tego, jakie będą wyniki badań związane z hejtem, z dezinformacją, która się pojawia tam w przestrzeni cyfrowej. Natomiast ja uważam, że jedno, czyli ograniczenie, czyli praca nad tym, jak, w jaki sposób to ograniczyć też, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest cały czas profilaktyka. Wszystkie inne czynniki, które powodują to, że i powinny powodować to, że dzieci, młodzież kontrreagują same w tej przestrzeni, nie pozwalają na to, nie zgadzają się.
Z drugiej strony, gdy popatrzymy na statystyki, to 84% młodych osób uważa hejt za najgroźniejsze zjawisko w sieci. Więc z tego można wnioskować, że na razie te działania profilaktyczne nie przynoszą zamierzonych skutków. Liczba tych młodych osób, które właśnie zwracają uwagę na hejt, się zmniejsza, wręcz przeciwnie.
Wbrew pozorom jesteśmy wszyscy przeciwni, natomiast jednak działania, reakcje, emocje powodują to, że jednak mimo tego, że nam się to nie podoba, sami jednak korzystamy z tych niedobrych praktyk. Dlatego też to tak wygląda w badaniach, tak samo jak w tej chwili ostatnie badania, jak pojawiły 62% dzieci i młodzieży w Polsce wchłoniętych przez bullying i przez ataki, przemoc rówieśniczą, ale właśnie wykorzystując właśnie narzędzia, komunikatory i wykorzystując te wszystkie inne rzeczy, które po prostu powodują to, że dana osoba jest atakowana. Ja myślę, że największym problemem są big techy tak naprawdę też. W ogóle o tym nie mówimy, państwa próbują reagować i tak dalej, natomiast big techy, powiem kolokwialnie, mają to tam, gdzie mają. Liczba uczestników na tych portalach, liczba tych, którzy się angażują. Im większe emocje, tym lepsze algorytmy. To analizujemy. Nic nie pomaga. Oczywiście pozorne działania są, blokowanie kont i tak dalej. Okej, niech to działa, natomiast to jest największy problem.
Skoro wszyscy jesteśmy hejterami, to też trzeba zachować taką granicę pomiędzy tym, gdzie jest hejt, a gdzie jest krytyka, bo przecież tutaj trzeba to rozróżnić, a można odnieść wrażenie, że ta granica tutaj się już praktycznie zatarła.
Granica się zatarła, ale patrząc na nasz system edukacji dzieci i młodzieży, gdzie też uczestniczymy w różnych działaniach w szkołach, w naszym systemie edukacji nie ma edukacji medialnej do dzisiaj. Nie istnieje nauczania myślenia krytycznego. Przygotowujemy tam i współpracujemy z Finlandią, która jest wzorcem działań, która od lat najmłodszych uczy dzieci na każdej lekcji myślenia krytycznego, tak, że i podejścia tego. Jeśli my nie wpoimy tego, to nawet nie wiem, jakie ustawy byśmy wprowadzili. Przecież oszukać można w bardzo prosty sposób, wpisując datę urodzenia i jak to będzie weryfikowane, w jaki sposób. Powoduje to oczywiście ten ruch taki i zablokowanie, i niektóre dzieci czy młodzież będą po prostu widziały, że są zablokowane jeśli rzetelnie z tego korzystają, tylko ja uważam, że też uczenie etyki i higieny cyfrowej wśród dzieci i młodzieży to jest priorytet, bo przy okazji tego wszystkiego, co się wydarza, czyli zakazu Australii i Francji i w Polsce też o tym się mówi, niestety też to dotyka tych, którzy są uczciwi, tak? Tych, którzy relacje budują sobie pozytywne w tym świecie cyfrowym. Taka przestrzeń, która jest kosztem tego wszystkiego, że ci uczciwi, ci, którzy się starają, widzą, rozwijają swoje zmysły, czy to są graficzne zmysły, czy jakiekolwiek inne, czy fotograficzne, niestety zostaną ukarane przez tych, którzy hejtują.
Higiena, etyka cyfrowa to jest też remedium na dezinformację, bo przecież tych nieprawdziwych informacji bardzo dużo się pojawia i nie dotyczą one różnych wydarzeń na świecie, ale dotyczą też poszczególnych indywidualnych osób. Jest po prostu propagowana nieprawda.
No higiena i etyka zawsze będą bronić tej rzeczywistości i prawdy. Na dezinformację, zawsze to powtarzam, jest świadomość. To jest jedyne narzędzie, które po prostu budowanie cały czas tej świadomości i odporności dezinformacyjnej. Teraz już nie wystarczy poszukiwanie źródeł i tak dalej, i sprawdzanie, bo tego się nikomu nie chce robić. Ale ta świadomość, że włączenie dezinformacji w przestrzeń cyfrową jest przestępstwem tak naprawdę. Przestępstwem nie tylko prawnym, ale przestępstwem wobec ludzi, narodów, życia. Więc dezinformacja tak naprawdę, wbrew pozorom, jest pierwszym etapem. Ja to już dawno stwierdziłem, czy w badaniach swoich, czy gdziekolwiek działaliśmy i działamy, to dezinformacja, jak się pojawia, zaraz następnym krokiem jest hejt. To jest wstęp do hejtu, tak? Ponieważ pojawia się jakaś informacja, która jest nieprawdziwa i na bazie tej informacji budowane są już opinie. Jak są już budowane opinie, zaczyna się hejt.
Ale też pojawiają się takie opinie, że kiedyś funkcjonowała plotka. To była też nieprawdziwa informacja. Teraz została ona określana jako hejt, jako dezinformacja, więc tutaj też pojawia się takie pole do tłumaczeń, że skoro kiedyś to funkcjonowało i nie stanowiło problemu, to dlaczego teraz się robi z tego tak wielki problem?
Plotka niszczyła całe mocarstwa. Z historii mamy doskonałe przykłady. Natomiast to nie znaczy, że mamy po prostu to traktować jako sine qua non, że po prostu jak była plotka, to my w tej chwili możemy sobie tą plotką wytłumaczyć cały system działania dezinformacyjnego czy hejtu. I to jest najgorsze, że my zawsze próbujemy szukać wytłumaczenia na rzeczy, które dzieją się złe. Dezinformacja jest absolutnie przestępstwem, jest kłamstwem, jest nieprawdą i robione jest w określonym celu. Taka jest jej definicja. Więc nie możemy teraz mówić o tym, że dobra plotka była, to jakoś tam sobie radziliśmy. Nie, nie radziliśmy sobie, bo historia to pokazuje wyraźnie.
Jeżeli młodzi ludzie stają się ofiarami hejtu i dezinformacji, powinni to zgłaszać dorosłym osobom. Dorosłe osoby powinny reagować, ale nie zawsze jest taka idealna sytuacja.
Ja widzę w tym taki syndrom sztokholmski też, ponieważ wtedy bronimy tych, którzy atakują, tak? Stajemy w ich obronie. Często się tak dzieje i niestety to jest prawda, że w całej tej przestrzeni zachowanie rodziców wobec własnego dziecka, które jest hejterem, chronią własne dziecko niezależnie od tego, co zrobiło. I to też jest jakby wynika z naszej kultury, z naszego zachowania, postępowania. Oczywiście skrytykują, ale mimo wszystko będą stać w jego obronie albo w ogóle nie zwracają na to uwagi, ponieważ jest silne, mocne w tym trudnym świecie i radzi sobie, więc koszty tego działania tego dziecka no ich nie do końca interesują i w ogóle nie patrzą na efekty tego, że ono po prostu hejterem hejtuje, że niszczy komuś życie, że jest w danej grupie, bo zdarzają się te pojedyncze oczywiście osoby, ale to z reguły potem są już grupki, które po prostu atakują i mówią o tym, więc uważam, że to po prostu jest, cały czas wracam do jednego, świadomość, natomiast brak reakcji państwa, bo mówimy w tej chwili o ustawie, jest moim zdaniem też błędem. Państwo musi reagować na takie rzeczy, bo widzi, co się dzieje w społeczeństwie, w naszej kulturze, w naszych emocjach i ten przykład idzie niestety też od góry.
Też, niestety, wśród młodych ludzi pojawiają się takie twierdzenia. Jaki to hejt? Nieważne, że ktoś coś złego napisał, byleby nie przekręcił mojego nazwiska. I niestety takie podejście bywa dość częste.
Jeśli dziecko i młodzież wychowuje się bez budowania tej świadomości, tego myślenia krytycznego, jeśli ono po prostu patrzy na to i jeśli ono jest w danym środowisku, które akceptuje dane zachowania, no to ono po prostu uważa, że robi okej. Okay.
Więc jak skutecznie walczyć z hejtem i dezinformacją? Czy w ogóle jest taki sposób?
No po prostu reagować. Nie ma innego rozwiązania. Nie wyrażać zgody, akceptacji. Natomiast świadomość dzieci i młodzieży do tego, że jeśli pojawi się jakakolwiek sytuacja taka, że ktoś kogoś obraził, wiadomo, no sami też byliśmy dziećmi w piaskownicy czy na podwórku, ktoś tam kogoś wyzywał i poobrażał co do wyglądu, co do różnych naszych cech. No i tam reagowaliśmy, jakoś sobie tam radziliśmy. Jeśli to jest taki przypadek, który się nie rozwija, no to te emocje wśród dzieci i młodzieży są. Ale ja wracam naprawdę do jednej rzeczy, edukacją myślenia krytycznego i kształtowania naszej kultury medialnej. To właśnie jest klucz też między innymi do tego, że musimy po pierwsze uczyć myślenia krytycznego, ale też budować tą emocję pozytywną taką i walczyć ze znieczulicą.
To tyle w tym wydaniu Przeciw Przemocy.
Przeciw Przemocy.